A gościem kuriera Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I przed nami raport, najnowszy raport Instytutu, czyli smartfon. Raport o tym, jak media społecznościowe, jak nowoczesna technologia zmieniają życie, zwłaszcza życie najmłodszych. To na początek proste pytanie na rozluźnienie, czy media społecznościowe, czy smartfon, czy komórka, czy dostęp do internetu non-stop sprawia, że jesteśmy głupsi.
Są badania, które pokazują, że w ostatnich latach poziom inteligencji kolejnych roczników jest niższy niż był wcześniej. Do tej pory przez kilkadziesiąt lat, od kiedy tego typu badania są robione, on generalnie wzrastał. Mieliśmy dostęp do nowych technologii, do edukacji, do szkoły. Poziom inteligencji rósł, od paru lat zaczyna spadać. Nie oznacza to, że winne są smartfony, aczkolwiek jest silna hipoteza, że mogą mieć na to wpływ.
Kolejne badania, chociaż w ogóle są dyskusje, czy badanie na IQ cokolwiek daje, ale faktycznie od chyba roku 2015 są coraz słabsze.
Tak. Kiedy porównujemy rówieśników obecnych i sprzed 10 czy 15 lat, to tendencja się odwróciła.
To jest pytanie, cóż takiego się wydarzyło w roku, około roku 2015, no i diagnoza jest jedna. Pan, który wyszedł i pokazał, to jest nowy telefon, to będzie przyszłość, prezentując pierwszy model iPhone'a.
Pamięta pan, który to był rok?
Musiałbym strzelać, ale właśnie podejrzewam gdzieś koło 15-10.
Znaczy to był rok 2007, druga połowa roku. Te urządzenia pojawiły się, także można było je zobaczyć w roku 2008, stały się w Polsce masowe w okolicach roku 2012. Wtedy od 2012 roku możemy mówić, że smartfony zaczęły pojawiać się u większości młodych ludzi, nie tylko, bo u dorosłych też. No, 3 lata, 2015 to jest tak naprawdę ten moment, kiedy możemy oczekiwać efektów długofalowych nadużywania tych smartfonów. Natomiast nie chodzi o samo urządzenie, bo tu, kiedy czytam ten raport, to mam mocne wrażenie, że nie sam smartfon jest problemem, ale media społecznościowe. Szczególnie te nowoczesne media społecznościowe, które coraz bardziej ewoluują w kierunku krótkich form, które bezmyślnie konsumujemy. I algorytmy, które tak profilują te treści, które widzimy, które są wyświetlane, że coraz bardziej brniemy w rzeczy, które nas interesują. To powoduje zamykanie się w pewnych bańkach, radykalizację i brak dostępu do treści, które trochę by wykraczały poza to, co do tej pory oglądaliśmy.
Zresztą sam raport, zwłaszcza w swoich pierwszych rozdziałach, pokazuje, że trend może być dłuższy, na przykład niektóre choroby cywilizacyjne, jak krótkowzroczność. Już nie tylko są z komórką związane, ale nawet z telewizją, czyli z rewolucją poprzednią, czy z wchodzeniem komputerów osobistych, czyli z latami 90. Ale do samego raportu, bo raport zrobił wrażenie zwłaszcza poprzez jedno wyliczenie, bo raport nazywa się smartfon i tam jest znak zapytania, a odpowiedź brzmi tak, ale z głową. To odpowiedzmy na to pytanie, z jaką głową i dla czyjej głowy jest smartfon?
Oczywiście nowe technologie wnoszą dużo dobrego w nasze życie. To, że dzisiaj możemy rozmawiać i słuchacze mogą nas oglądać też, być może dla niektórych jest to dodatkowa zaleta i tego nie moglibyśmy zrobić bez nowoczesnych technologii. To, że dzisiaj możemy bardzo wiele spraw załatwić bez wychodzenia z domu, to jest plus.
Oczywiście sam pan dyrektor chyba odłożył dwa telefony komórkowe, ja dobrze widzę. Ja mam swój jeden na stole, a filmują nas dwa kolejne, czyli razem mamy 5 telefonów, plus jeszcze Szymon, realizator, ma pewnie też telefon, więc mamy w jednym pokoju tych telefonów kilka.
Nie da się ukryć, że one ułatwiają nam życie, ułatwiają załatwianie codziennych spraw. Natomiast zagrożeniem jest to, kiedy zaczynamy z nich korzystać w sposób nieuporządkowany, a w zasadzie zastępują nam wszelkie inne aktywności, wszelką inną rozrywkę. To wtedy zaczyna się problem, bo po pierwsze są zagrożenia takie fizyczno-biologiczno-medyczne, jak krótkowzroczność. Badania pokazują, że dzisiejsi nastolatkowie w zasadzie ponad 90%, czyli można powiedzieć, wszyscy będą mieli krótkowzroczność, że będzie to coś naturalnego w krajach trochę bardziej zaawansowanych od nas technologicznie, takich jak Korea czy Japonia, to w zasadzie jest już normą. No powiedzmy, krótkowzroczność nie jest jakimś tam takim problemem, który by uniemożliwiał życie. Natomiast wiążący się ze smartfonami brak ruchu, siedzenie w jednej pozycji, często pozycji, którą ortopedzi nie uznaliby za optymalną, oznacza wiele innych chorób, które możemy nazwać chorobami cywilizacyjnymi. I to są te konsekwencje biologiczne.
Jak otyłość na przykład.
Otyłość, cukrzyca, nowotwór. No, można wymieniać, nie chodzi o to, żeby straszyć. To pewnie sami sobie jesteśmy w stanie wyobrazić i mamy jakąś wiedzę na temat tego, jak brak ruchu, jak siedzenie w miejscu negatywnie wpływa na nasz stan zdrowia.
Ale to ciało to, można powiedzieć, palicho. Można wziąć okulary, tak. Można kupić sobie słynnego kiedyś pajączka, ale gorzej jest to, co się dzieje w głowie.
Tak, dokładnie do tego zmierzałem. I tutaj się dzieją najgorsze rzeczy. Po pierwsze, smartfon plus media społecznościowe powoduje paradoksalnie, że chociaż mamy kontakt często z tysiącami ludzi na całym świecie, to stajemy się samotni, bo nie mamy relacji w prawdziwym świecie, takich relacji twarzą w twarz, które są zupełnie innymi niż relacje, nawet jeśli widzimy się przez kamerę, ale najczęściej dzisiaj kontakty przez media społecznościowe to są kontakty z nickiem, awatarem czy nazwą użytkownika, bez widzenia tego użytkownika. Czyli jakby stajemy się samotni.
Zresztą taka przyjaźń przez internet, przyjaźń z kimś na czacie, przyjaźń z awatarem, to nie jest, nie może być, nie zastąpi równoprawnej relacji z kolegą z klasy?
Nie zastąpi, chociaż oczywiście w wielu przypadkach taka przyjaźń może być czymś głębokim. Są osoby, które mają bardzo nietypowe zainteresowania i bez mediów społecznościowych nie znalazłyby innych osób, które te zainteresowania podzielają. Dzisiaj, jeśli młody człowiek interesuje się czymś, czym interesuje się ktoś inny na drugim końcu Polski albo na drugim końcu świata, to jest w stanie z nim się porozumieć, nawiązać kontakt, być może też więź, ale spojrzenie w oczy, podanie ręki, wspólne śmianie się, oglądanie mowy ciała, mimiki i tak dalej, to wszystko buduje więź, to wszystko buduje też zaufanie do drugiej osoby. To też powoduje, że rozumiemy reakcję drugiej osoby. Często z korzystaniem z internetu, z mediów społecznościowych kojarzymy coś, co nazywamy hejtem. Ten hejt według naukowców bierze się w dużej mierze z tego, że w normalnej rozmowie, kiedy powiemy coś, co sprawia przykrość drugiej osobie, to widzimy jej reakcję, widzimy smutek na twarzy. Kiedy rozmawiamy przez czat lub tego typu formę, nie widzimy reakcji, dopóki ta osoba nam o tym nie powie. A to powoduje, że nie zauważamy, że pewnymi słowami możemy ranić, sprawiać przykrość. Czasami to wręcz prowadzi do konsekwencji takich jak próby samobójcze. Wszyscy wiemy o tym, co się dzieje w internecie. I ta rozmowa, której brakuje, rozmowa twarzą w twarz, to jest to, co powoduje, że uczymy się empatii, uczymy się zwracania uwagi na reakcję drugiej osoby. Brak tego powoduje, że tego się nie uczymy. Po pierwsze, nie widzimy reakcji drugiej osoby, a paradoksalnie też zaczynamy tracić zaufanie do ludzi, bo nie rozumiemy mowy ciała, nie rozumiemy tego, co te osoby mówią i nie jesteśmy w stanie oszacować, komu warto zaufać, komu nie warto zaufać.
Właśnie do tego, co dość dobrze widać, jest dość dobrze pokazane w samym raporcie, przestrzeń internetu, a zwłaszcza przestrzeń mediów społecznościowych, to nie jest taka neutralna przestrzeń. To jest przestrzeń, która sama się kształtuje i sama generuje pewne problemy albo je potęguje. Hejt, fake news, wyizolowanie, to wszystko jest niejako, to chociażby dobrze jest w przypadku YouTube'a napisane, jakby jest wpisane w algorytm, w model biznesowy, no przynajmniej niektórych z mediów społecznościowych.
Model biznesowy w większości mediów społecznościowych opiera się na tym, żeby jak najdłużej przykuć uwagę, bo wtedy można więcej reklam sprzedać użytkownikowi. Więc jeśli chcemy przykuwać uwagę, to musimy pokazywać mu coś, co go zainteresuje. Jeśli ktoś miał do wykonania pewną pracę przy użyciu smartfona czy komputera i chce już odejść, to w interesie dostawcy aplikacji, dostawcy treści jest to, aby został. Więc pojawia mu się coś, co go zainteresuje. Żeby utrzymać człowieka w ciągłym zainteresowaniu, trzeba te treści coraz bardziej radykalizować. I po pierwsze powoduje to właśnie taką radykalizację poglądów, radykalizację tego, co oglądamy, bo jeśli ktoś interesuje się jakimś obszarem, algorytmy widzą, że częściej to ogląda, częściej na to klika, to pokazują mu coraz mocniejsze treści z tego obszaru, coraz bardziej szczegółowe, coraz bardziej zaawansowane, więc to powoduje zamykanie się. W przypadku na przykład kwestii politycznych zaczynamy oglądać, dostawać treści, które zgadzają się z nami, ale są trochę bardziej radykalne, bo to nas interesuje. A to powoduje, że coraz bardziej się rozjeżdżamy i myślę, że ten konflikt społeczny, co do którego chyba wszyscy widzimy, że się pogłębia. Różnice społeczne w dużej mierze spowodowane są właśnie algorytmami w mediach społecznościowych. Ale nie tylko to, bo jeden z portali społecznościowych został przeprowadzony eksperyment. Okazało się, że nieprawdziwe informacje są klikalne kilka razy bardziej niż informacje prawdziwe. Więc jakby te fake newsy rozchodzą się dużo szybciej, a w związku z tym powodują zatrzymanie użytkowników, dłuższy czas spędzony, większą uwagę, lepiej się sprzedają. I tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych mediów ma pewną swoją specyfikę, ale one wszystkie sprowadzają się do tego, żeby pokazywać użytkownikom to, co lubią, tylko jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, jeszcze radykalniej.
To jeszcze trochę wróćmy do opisu. Ten smartfon od tego roku 2007, kiedy pierwszy model iPhone'a został zaprezentowany, jak bardzo wrósł w naszą codzienność?
To ja myślę, że tutaj każdy z nas może sobie sam odpowiedzieć, co jest pierwszym przedmiotem, po który sięgamy po obudzeniu. Co jest, bez czego nie jesteśmy w stanie wyjść z domu. Jeśli zapomnimy portfela, dzisiaj już aplikacja Blik pozwala nam płacić telefonem, więc jesteśmy w stanie nie wracać. Jeśli zapomnimy telefonu, podejrzewam, że większość ze słuchaczy nie zna już takiej sytuacji, bo po prostu nie zapominamy telefonu. To jest taka rzecz, bez której nie wyjdziemy. Ale gdybyśmy po wyjściu z domu przy drzwiach zorientowali się, że telefonu nie mamy, na pewno się wrócimy. To pokazuje, że jest to element, który jest niezbędny dla naszego życia. Badania pokazują...
Ktoś zaraz po obudzeniu, trochę jak ja, sięga, pierwsze, co robi, to jest sięgnięcie po telefon, to o czym to świadczy? To jest uzależnienie? To już jest jakaś więź, z której trzeba się zacząć wyzwalać? Czy to już jest normalne i bezpieczne?
Specjaliści mówią, żeby nie używać słowa uzależnienie, dlatego że słowo uzależnienie oznacza pewne fizyczne zmiany w mózgu i przywiązanie do telefonu nie musi oznaczać, że jesteśmy na tym etapie. Natomiast właśnie to przywiązanie, czy pewnego rodzaju cyberzaburzenia, to są takie zjawiska, przy których powinniśmy zastanowić się, czy jednak nie powinniśmy w jakiś sposób bardziej my kontrolować ten smartfon, niż żeby smartfon kontrolował nas. To oczywiście to, że sięgamy po ten telefon, nie jest samo w sobie niczym złym. Najczęściej sięgamy po ten telefon, dlatego że tam jest budzik. Ale może warto zakupić na portalu aukcyjnym za 10 zł tradycyjny budzik i zacząć z niego korzystać, a ten telefon z różnych powodów sięgnąć po niego 15 minut po obudzeniu, czy pół godziny, czy wtedy, kiedy będziemy potrzebować. Badania pokazują, że wśród młodych ludzi, wśród nastolatków zdecydowana większość sięga po ten telefon w ciągu kilku minut od obudzenia. Zdecydowana większość korzysta z niego przy śniadaniu i przy innych posiłkach. Zdecydowana większość nie wychodzi z domu bez tego telefonu i tak dalej, i tak dalej.
Są badania, znaczy raport jest pełen różnych i analiz, ale przede wszystkim zebranych źródeł statystycznych jest taka tabelka obecność smartfonów w sytuacjach życiowych dzieci i nastolatków. I dla osób w przedziale 16-19 lat mam smartfon obok siebie w trakcie snu, czyli to jest bliżej niż metr, to jest ponad 80%. Czyli no tak. Co czwarty, czyli tylko co piąty nastolatek nie śpi z telefonem de facto.
I co to oznacza? Do tej pory rodzina była takim systemem, w którym młodzi ludzie, kiedy wracali do domu, mogli w jakiś sposób czuć się bezpieczni, mieli pewną ochronę w stosunku do tego, co ich spotyka w życiu poza domem. Czyli dom był takim bezpiecznym miejscem. Dzisiaj, kiedy młody człowiek wraca do domu, bierze telefon, to jest kontynuacja tego świata, w którym są różnego rodzaju zagrożenia, problemy, czasami hejt, czasami zachowania, które no możemy tymi pojęciami określić. I teraz po pierwsze, kiedy idzie spać, kładzie się, bierze ten telefon, to to jest po prostu atakowany przez to wszystko, co się dzieje. Po drugie, oznacza to też, że rodzice tracą kontrolę nad tym, nad treściami, które są przekazywane młodym ludziom. Kiedyś ta kontrola była jakaś, kiedy wiele lat temu mówiono o nadużywaniu telewizji, ale telewizja miała tą różnicę, że każdy, kto przechodził obok, widział, co jest oglądane. Dzisiaj młody człowiek ma poczucie prywatności. To jest złudne poczucie prywatności, bo pewnie banałem jest stwierdzenie, że w internecie nic nie ginie, nasza aktywność jest zapisywana, ale ma poczucie, że inne osoby, które żyją wokół niego, nie widzą, z czego korzysta. To w oczywisty sposób rodzi wiele pokus i wiele zagrożeń. Badania przeprowadzone przez NASK w zeszłym roku pokazują, że dzisiaj zdecydowana większość nastolatków ma regularny kontakt z pornografią właśnie poprzez smartfon. I teraz to zostawanie tego smartfonu w nocy, w trakcie snu, no, tak naprawdę pytanie i do rodziców zwłaszcza. Czy wiecie państwo, co robią wasze dzieci w nocy? Czy to, że budzą się rano, to tylko kwestia dojrzewania? Czy tego, że na przykład poszły spać o godzinie 3 czy 4?
Nie, bo też tak może być. Kiedyś się czytało książki pod kołdrą, więc to akurat zawsze przez pokolenia był taki motyw, żeby przedłużyć aktywność dzienną, jak długo się...
Są, da. Jeszcze znam takich nastolatków, którzy czytają pokryją przed rodzicami pod kołdrą książki. To zjawisko cały czas występuje.
Michał Kot, dyrektor Instytutu Pokolenia. Naszą rozmowę rozpocząłem od tego żartobliwego, może właśnie nieżartobliwego pytania, czy jesteśmy przez smartfon, przez internet, przez media społecznościowe ogłupieni. Raport smartfon tak, ale z głową zrobił główną karierę przez to, że podał prostą tabelkę. Ile czasu dziecko w odpowiednim wieku powinno spędzać z komórką, to te wyliczenia dla wielu rodziców pewnie szokujące. W latach 4-6 jedna godzina, w latach 7-12 półtorej godziny dziennie i 2 dni tygodniowo bez smartfona w ogóle, i to do godziny 20. Jak znam rodziców współczesnych, to mało kto, a może prawie że nikt nie spełnia tych warunków.
To jest propozycja, która jest zaproponowana przez specjalistów, którzy zajmują się terapią z osobami, które już mają pewnego rodzaju problemy. I to jest propozycja górnej granicy. To nie oznacza, że trzeba zawsze do tej 20 korzystać, tylko że absolutnie po 20 już nie powinno mieć do czynienia aktywność z tymi urządzeniami. Także tak sugerują praktycy.
I godzinę czy półtorej godziny dziennie dla starszych, dla nastolatków 13-17, to są 2 godziny.
2 godziny dziennie, 1 dzień w tygodniu bez smartfonu i koniec aktywności po godzinie 21. I tutaj są zarówno kwestie związane z mózgiem, z psychiką, jak i kwestie zdrowotne. Po prostu lepiej się śpi, kiedy 2 czy 3 godziny przed snem oczy nie patrzą na niebieskie światło, czyli to, które jest w smartfonie. Ja powiem tak, to oczywiście te dane są szokujące. Przed opublikowaniem tego plakatu pokazywaliśmy ten plakat wielu osobom. Nie spotkałem osoby, która by powiedziała, że ona czy jej dzieci mieszczą się w tych granicach.
Myślę, że prawie nikt, a to są te granice, które spowodują, że nasze dzieci nie będą głupsze, że będą się łatwiej uczyć się języków tak, jak ich rodzice, a nie z większą trudnością chociażby.
Był, w raporcie jest opisany eksperyment, był przeprowadzony eksperyment, gdzie część dzieci w szkole miała przy sobie telefon, druga część nie miała. W trakcie lekcji przychodziło powiadomienie do tych, którzy mieli ten telefon. Później była badana percepcja, co zapamiętali z tego, co było mówione w trakcie, kiedy to powiadomienie przyszło. Okazało się, że mniej więcej 20 minut od momentu przyjścia powiadomienia ta percepcja była mocno obniżona. Czyli jakby ewidentnie obecność smartfona w szkole wpływa na jakość nauki, na to, co jest przyswajane. Natomiast ja bym tutaj nie chciał demonizować tej kwestii, czy jesteśmy mądrzejsi, czy jesteśmy głupsi, czy lepiej będziemy przyswajać języki, czy jakąś wiedzę.
No bo o tych językach mówi się bardzo często, że korzystanie z mediów społecznościowych, z Facebooka, z Twittera, z YouTube'a, z TikToka ogranicza te szybkie treści, krótkie treści, ogranicza szczególnie umiejętności czy zdolności lingwistyczne.
To jest prawda, ogranicza wszelkie umiejętności, bo jeśli młody człowiek odrabia lekcje, czy uczy się, obok leży smartfon i co 2 minuty sięga, żeby przeczytać, co się pojawiło, no to nie potrzeba trzeba wielkich badań naukowych, żeby określić, że to przeszkadza, a badania to potwierdzają.
Ale przeszkadza, bo się gorzej uczę, bo mam oderwaną naukę, czy przeszkadza, bo mój mózg jest tak sformatowany, że się gorzej uczy. Nawet jak odłożę ten smartfon i przez 3 godziny się uczył, to i tak nauczę się mniej, niż gdybym wcześniej nie spędzał ileś czasu życia w sieci.
Wcześniej, ale też w trakcie tej nauki, bo bardzo często w trakcie nauki ten telefon leży obok. W ogóle jakby specjaliści zachęcają do tego, żeby wtedy, kiedy jest czas na naukę, to smartfon był w innym pomieszczeniu. Natomiast to, na co bym chciał zwrócić uwagę, bardziej nawet niż na te wyniki w nauce, chociaż to jest prawda i to jest problem, to żyjemy w świecie, w którym do końca nie wiadomo, jakie zawody będą, jakie zostaną zastąpione przez chociażby sztuczną inteligencję. Natomiast specjaliści zgadzają się co do jednego. Sukces w najbliższych dekadach odniosą te osoby, nie te, które mają wielką wiedzę, czy nie te, które mają szczególnie tą wiedzę encyklopedyczną, którą miały dobrą ocenę, ale te, które będą potrafiły komunikować się, budować relacje i być w stanie porozumieć się z drugim człowiekiem, bo całą resztę załatwi za nas sztuczna inteligencja. I w tych wszystkich obszarach smartfon bez wątpienia ogranicza te możliwości. Osoby, które nadużywają technologii elektronicznych, mają trudności w komunikacji, mają trudności w budowaniu relacji z drugim człowiekiem, z rozmawianiem. Ja dzisiaj już nawet obserwuję od paru lat młodych ludzi, którzy przychodzą do pracy i którzy, mając załatwić prostą sprawę z kolegą, który siedzi w pokoju obok, piszą do niego na smartfonie czy na komunikatorze, na komputerze. To jest dużo mniej efektywna forma komunikacji w niektórych sprawach. Oczywiście czasami napisanie ułatwia tą komunikację, ale ta nieumiejętność porozumienia się, nieumiejętność porozmawiania twarzą w twarz jest czymś, co widać. Myślę, że pracodawcy na rynku pracy też już to dostrzegają. I osoba, która będzie to potrafiła, która będzie miała łatwość w komunikacji z innymi ludźmi, ona po prostu wygra na rynku pracy też i wygra w swoim życiu, jeśli chodzi o budowanie skuteczności i szczęścia w swoim życiu.
To już całkiem na koniec wniosek z raportu Smartfon, tak, ale z głową, raportu opracowanego i wydanego przez Instytut Pokolenia. Wnioski dla władz, dla szkół chociażby. To jest tak, że powinniśmy mieć szkoły wolne od smartfonów, wolne od telefonów.
Specjaliści nie mają tutaj co do tego wątpliwości. W trakcie szkoły dzieci i młodzież nie powinni korzystać, a nawet nie powinni mieć przy sobie smartfonów. Albo nie powinny ich zabierać do szkoły, chociaż no pewnie byłoby to trudne, bo często rodzice chcą mieć kontakt, albo te telefony w trakcie lekcji i na przerwach powinny gdzieś być przechowywane w bezpiecznym miejscu i odbierane później. Co do tego specjaliści nie mają żadnych wątpliwości. Taka jest też rekomendacja wynikająca z tego raportu. Chociaż też powiem szczerze, do tej pory jeszcze w żadnym kraju cywilizacji zachodniej nie udało się takich regulacji na masową skalę wprowadzić. Są w Polsce szkoły, które takie zasady wprowadziły, te zasady są egzekwowane, ale to są najczęściej szkoły mniejsze albo szkoły prywatne, w których trochę inne są zasady.
Tu jest miejsce dla rządu, żeby zaprosić pana ministra Czarnka albo kogoś innego i powiedzieć, tu jest raport, a teraz coś z tym zróbcie, czy to jest raczej do rodziców adresowany raport?
To jest raport adresowany i do rodziców, i do uczniów, i do władz. Jeśli chcemy, aby tego typu ograniczenia, regulacje były skuteczne, to najpierw musimy przekonać interesariuszy, że ma to sens, a potem powinniśmy wprowadzać ewentualne regulacje, nie odwrotnie.
Raport jest oczywiście do ściągnięcia, do pobrania, do przeczytania na stronach Instytutu Pokolenia, którego dyrektor Michał Kot był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Na Państwu dziękuję za uwagę. To był Kurier Samopołudnie i Kurier Ekonomiczny w jednym. Za kilkanaście sekund, godzina 13, czyli czas na serwis informacyjny.